Dzień dobry Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w spółgłoskach z Dąbrowskim w ten wyjątkowy piątek, gdy śnieg położył się plastrem na zranionym Gdańsku. Moim gościem jest ksiądz dr Krzysztof Niedołtowski, duszpasterz artystów, rektor Kościoła Świętego Jana, wykładowca teologii i działacz społeczny. Porozmawiam z nim o złu, nienawiści, rozpaczy, ale także o przebaczeniu i o tym, jakie korzyści mogą płynąć z cierpienia i bólu. Dzień dobry, Krzysztofie.
Dzień dobry, witam.
Proszę Państwa, zostańcie z nami, wracamy po muzyce, a w tematykę dzisiejszego spotkania niech nas wprowadzi Lacrimosa z rekwiem Wolfganga Amadeusza Mozarta. Spółgłoski z Dąbrowskim. Moim gościem jest ksiądz dr Krzysztof Niedołtowski, duszpasterz artystów, rektor Kościoła Świętego Jana i znajomy, bliski znajomy tragicznie zmarłego prezydenta Pawła Adamowicza. Krzysztofie, nasuwa się pytanie w kontekście tego wszystkiego, co się stało. Unde malum? Skąd zło?
To pytanie zadają sobie filozofowie od początku ludzkiej refleksji i pewnie nie znajdziemy na nie ani dzisiaj, ani nigdy do końca zadowalającej odpowiedzi. Jest to trochę pewnie rola Pana Boga. My trochę po ciemku, trochę po omacku próbujemy tego szukać i są filozoficzne odpowiedzi oczywiście mówiące o tym, że jedna mówi tak, że Panu Bogu coś się nie udało i że stworzył niedoskonały bardzo świat, w którym zło jest równouprawnione. A może nawet jest Bóg zła, który jest kimś, kto konkuruje z Bogiem dobra. To jest trochę manichejskie myślenie, trochę takie myślenie dwubiegunowe, w którym no właśnie, jak się odnaleźć? Na pewno nie jest to chrześcijańskie myślenie. Jeśli zaglądamy do Biblii, jeśli próbujemy czytać świętego Tomasza, to wiemy, że Bóg stworzył świat dobry, ale człowieka w tym świecie wolnego, a niezdeterminowanego w żaden sposób, bo gdyby go zdeterminował, kazał mu być tylko dobrym, to nie byłaby możliwa ani wolność, ani miłość. No i mamy to coś, co się z rąk ludzkich dzieje wobec innych ludzi i zadziwieniem można czytać historię ludzkości jako historię cyklicznej powracających wojen, ciągle wracającej przemocy, ciągle narastającej nienawiści. Są myśli o tym, że jeśli nie ma wroga, to właściwie nie ma po co żyć. Albo jeszcze inaczej, że jeśli nie ma wroga, to my się sami powyżynamy, więc lepiej tego wroga znaleźć. No i tak pewnie moglibyśmy dywagować. W tej dzisiejszej konkretnej sytuacji jesteśmy właściwie wszyscy bezradni, z kimkolwiek nie rozmawiam, to właściwie wszędzie jest pytanie, jak to było możliwe, jak może coś takiego się stać, jak można sobie z tym poradzić.
Czesław Niemen śpiewał: a jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak jak nożem i nieoczekiwanie metafora stała się rzeczywistością, udosłowniła się, uzmysłowiła nam ten związek, związek języka i działania, gdzie nóż się staje przedłużeniem słów. Czy tak rzeczywiście jest? Czy może brniemy teraz w jakieś romantyczne koncepty? Bo po prostu tak jest, że zdarzają się ludzie opętani przez chorobę lub demona i nie ma na to wpływu styl debatowania w mediach czy w parlamencie. Czy jednak ma?
Ja nie chciałbym wchodzić w takie oceny, bo daleka mi jest taka socjopolityczna wizja świata. Nie lubię takich dywagacji, nie jest to też moja rola. Ja właściwie staram się patrzeć na świat po pierwsze jako człowiek, jako chrześcijanin, ale też jako religioznawca. To jest moja perspektywa. Ja zajmuję się badaniem innych cywilizacji, innych religii, kulturą, religią. Bardzo dużo mnie nauczyło rozumienie świata poprzez perspektywy religii pierwotnych, poprzez analizę społeczeństw pierwotnych. Tam się jak w soczewce skupiają wszystkie mechanizmy, które pojawiają się potem u nas w różnych mutacjach i formach rozbudowanych, niekiedy zwyrodniałych, ale jest rzeczywiście w każdej cywilizacji ludzkiej miejsce i na zło, i na wojnę, i na przemoc, niestety. Ale jest zawsze też jakiś rodzaj rytualnego wyjścia z tego. Ja tutaj ogromną nadzieję w tym pokładam i wielki akcent chciałbym na to położyć, że jest przed nami teraz rytuał, po pierwsze pożegnania, rytuał przejścia. Mamy w życiu każdego człowieka cztery progi, cztery przejścia, cztery kryzysy również. To są kryzysy. One się wiążą ze zmianą statusu. To jest, pierwszy jest przy narodzeniu, więc my chrześcijanie chrzcimy dzieci, nadajemy im imię, bo przychodzą znikąd do nas i stają się członkami naszej społeczności, więc ich witamy, nadajemy im imię i włączamy do społeczności. Drugi to jest inicjacja, kiedy też jest kryzys, bo przestajemy być dziećmi i stajemy się dorosłymi. Też trzeba w tym pomóc młodym ludziom. To często bywa u nas związane z komunią czy z bierzmowaniem. Potem jest, zaślubiny są, no to jest też przejście, bardzo ważny próg. No a pogrzeb jest ostatnim progiem i to jest właściwie nieuniknione. I ten pogrzeb, który przeżywamy teraz, chciałbym, żebyśmy rozumieli jako taki rytuał przejścia, czyli przeprowadzamy Pawła. Mówię tak poufale, bo to mój przyjaciel i przez wiele lat byliśmy razem w różnych ważnych sprawach. Przeprowadzamy Pawła na drugą stronę i to wolę pytać, co to jest ta druga strona, przez jaki próg go przeprowadzamy, jaki to jest rodzaj kryzysu, który przeżywamy i jak sobie z tym kryzysem poradzić. I on rzeczywiście powinien być kryzysem rozwiązanym poprzez rytuał, poprzez pewne gesty, zachowania, poprzez ciszę również, milczenie, zadumę. I jeśli byśmy skupili się na tym, to na pewno łatwiej nam będzie przejść przez kryzys, bo że jest to kryzys, nie mam żadnych wątpliwości.
No właśnie, a jak reaguje duchowny katolicki na tak tragiczną i zarazem absurdalną śmierć, uznaje, że była po coś, to chyba bardzo trudne.
Teoretycznie,
ale czy jest inne wyjście?
To jest bardzo proste właściwie. W teorii można sobie tak powiedzieć, ale ja na przykład podziwiam Magdę, wdowę po Pawle, która w rozmowie ze mną przedwczoraj właściwie heroicznie powiedziała o tym, że ona nie żywi nienawiści, złości, czy nawet nie ma w niej żadnych złych uczuć wobec tego człowieka, który to zrobił. Bardziej się zmagała z pytaniem o sens tego właśnie. Czy Pan Bóg, że Pan Bóg coś takiego dopuszcza w tak wczesnym stadium życia, w tak niespodziewanym momencie, w tak drastyczny sposób. Ale próbuję sobie właśnie, i to jest odpowiedź wiarygodna, bo ja się mogę mądrzyć teoretycznie, ale Magda powiedziała, ja wiem, że to jest po coś. Ja już odbieram tysiące maili, nie wiem, pewnie nie, sama mówiła, że jest teraz w takim stanie, że trudno jej to wszystko ogarnąć oczywiście, ale sygnały płynące ze świata, który się budzi jakby, który, nie łudźmy się, nie zamieni się w ciągu jednej doby w anielskie społeczeństwo samych dobrych, życzliwych ludzi, ale choćby ilość tych dobrych gestów, tego uświadomienia sobie, jakby konieczności przeciwstawiania się złu, jakby konieczności oczyszczania języka z nienawiści, że to jest na pewno szansa. Czy my ją wykorzystamy, to jest inna sprawa.
Skoro wspomniałeś już o tej niezwykłej postawie małżonki Pawła Adamowicza, pojawia się pytanie o granice przebaczenia w kontekście takich wydarzeń jak to. Czy przebaczenie ma granice? Czy jesteśmy zobowiązani, czy jest w naszej mocy przebaczać takie czyny? Czy jest to perspektywa i problem tak indywidualny, że właściwie trudno tutaj uogólniać i postulować cokolwiek?
No można by zapytać inaczej, czy możemy nie przebaczać, czy powinniśmy chodzić z czymś, co nas wewnętrznie paraliżuje, bo nieodpuszczona wina, nieprzebaczony grzech bardziej właściwie dotyka tego, który nosi w sobie ten gniew i to nieprzebaczenie, niż tego, któremu mamy przebaczyć. Jeśli codziennie się modlimy i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, to jest apel do samych siebie. No ja mogę przytoczyć taką sytuację z innego zupełnie podwórka i okoliczności mówiące o właśnie nieprzebaczeniu. Kiedyś miałem taką długą spowiedź człowieka, który przesiedział w więzieniu niesprawiedliwie dłuższy czas. Oskarżony fałszywie przez kogoś, kto to zrobił złośliwie, świadomie i perfidnie. Wyszedł z tego więzienia, ale przez cały czas pobytu w więzieniu myślał o tym, jak się zemścić, jak zadać ból odwetu adekwatnie, żeby tak samo bolało. I właściwie chodził z tym niesamowicie długo i męczył się z tym okropnie i przy okazji śmierci swojego ojca przyszedł do spowiedzi i ze mną o tym rozmawiał. I ja mu powiedziałem po prostu, słuchaj, po prostu przebacz. On mówi, jak to przebacz? Ja mówię, to naprawdę zależy od ciebie. To nie jest od instancji zewnętrznych zależne. To nie jest kwestia tego, czy ktoś ci na to pozwoli, czy nie. To jest wewnętrzny akt twojej woli, twojego umysłu, twojej duszy. I ty możesz jutro powiedzieć, przebaczam, nie zapominam, bo się tego zapomnieć nie da. I się uwalniasz od tego ciężaru straszliwego. I wiesz, on mi przychodził dziękować kilka razy. Mówi, wiesz, ja w ogóle na to nie wpadłem. Ja nie miałem, jakby, to nie było w perspektywie mojej wyobraźni, że to, ja się pozbyłem ogromnego balastu. Bo ja po prostu powiedziałem, koniec kombinowania z zemstą, koniec zużywania energii na odwet, koniec myślenia jadowitego, które mnie zżera, nie daje spać. Ja jestem nowym człowiekiem, bo przebaczyłem.
A jak wygląda przebaczenie w perspektywie teologicznej, eschatologicznej? Niektórzy teologowie twierdzą, że piekło jest puste, że miłosierdzie Boga jest tak wielkie, że na odkupienie może liczyć każdy. Wiem, że to bardzo osobiste pytanie, ale zadam je. Jak ty wyobrażasz sobie piekło czy potępienie?
No i Tadeusz, prowokujesz mnie mocno. Tak, jest to pytanie i teologiczne, i pewnie każdy z nas ma osobiste wyobrażenia na ten temat. Ja też ostatnich parę lat zadałem sobie taki badawczy trud znalezienia odpowiedzi na to pytanie w sztuce, w sztukach pięknych. Niestety porażka, bo to jest kategorie, które próbujemy przekładać na rzeczy ostateczne, to są kategorie, których używamy tutaj. I one tam się nie sprawdzają. Są strasznie naiwne. Jeśli sobie wyobrażamy piekło z diabłami, smołą, dźganiem, widłami, no i najróżniejszymi torturami, jakie namalowali od tam Giotta do Memlinga, czy jeszcze później, no to możemy to piekło wrzucić do bajek dziecięcych potem i razem z piekłem całe myślenie o ostateczności, o rzeczach przyszłych. Ja mam bardzo bliską taką więź z starożytną grecką teorią, to znaczy ona jest chrześcijańska, ale w greckim środowisku, w bizantyjskim środowisku się urodziła. Ładnie się nazywa apokatastasis. To jest takie słowo, które mówi o tym, że wszystko wychodzi od Boga i wszystko do Niego wróci, pojednane z Bogiem jakby, że nie ma takiej sytuacji, w której Bóg coś na wieki odrzuca, bo przecież jak stwarzał, czytamy w Księdze Genezis, w Księdze Rodzaju, i widział, że wszystko jest dobre, stworzył wszystko, co jest dobre. I co, stworzył dobre i potem to się popsuło i on to odrzuca i odpycha od siebie na wieki i nie chce mieć z tym
nic. No popsuło się i wróci do naprawy.
No właśnie, więc myślę, że raczej jest to sytuacja, w której jest szansa, tak jak to ksiądz Hryniewicz napisał bardzo mądrze, nasz wielki teolog polski, że piekło istnieje, ale że możemy mieć nadzieję, że jest puste. I że Bóg znajdzie sposoby przebaczenia wszystkim, nawet tym, którzy nie bardzo się garną do pokory i do prośby o to przebaczenie. Niektórzy mówią, nie można przebaczyć komuś, kto nie chce tego przebaczenia. A ja myślę, że można, bo to jest po naszej stronie. Nie można tego wyrównać, nie można tego cywilnie ułożyć pewnie, jeśli ktoś się nie chce pojednać czy ukorzyć, ale przebaczenie jest, jak powiedziałem, wewnętrznym aktem każdego z nas i zależy od pewnie ogromnej, dużej pracy, którą w sobie wykonujemy, ale warto mieć świadomość, że ta praca jest uwalniająca.
Zróbmy teraz małą dygresję socjologiczną. Jesteś kapłanem, ale jesteś też obywatelem. I chciałem cię zapytać o twoje spojrzenie na polską naturę, z której opisem tylu pisarzy, tylu artystów, od Miłosza przez Gombrowicza, starało się zmierzyć. Ja mam poczucie, i nie jestem w tym osamotniony, że jesteśmy dość niestabilnym emocjonalnie społeczeństwem, które chętnie ulega euforiom, histeriom i jest oczywiście zdolne do solidarności, ale na tak długo, jak długo trwa płacz i żałoba, że właściwie mamy w sobie pewną schizofrenię i mam wrażenie, gdybym ja miał wykreować literacką, metaforyczną postać Polaka, to byłby on jednocześnie i chuliganem, i altruistą, i katolikiem, i nihilistą, i sympatykiem PiSu, i PO zarazem, który nienawidzi w sobie właśnie, kiedy budzi się z PiSowymi poglądami prawicowymi, nienawidzi w sobie liberała i odwrotnie. Skąd się bierze ta historyczność, historyczna histeryczność naszych zachowań i tak... No właśnie taka emocjonalność na chwilę.
Ja nie umiem tego oczywiście zdiagnozować i też trochę się boję takiej generalizacji. Oczywiście można tworzyć modele i one się jakoś tam sprawdzają symbolicznie w takiej warstwie pozwalającej się pozycjonować gdzieś tam, tak? Łatwiej wtedy można ze sobą się porównywać, łatwiej jakoś się tam ścigać na cnoty i na wybielanie. Jest coś takiego rzeczywiście ironicznego w tym, że ten Polak Kowalski musi sobie poszukać wroga, bo bez tego bardzo źle się czuje. A w niedzielę pójdzie do kościoła oczywiście i będzie się bił w piersi i mówił, że moja wina. No ale wyjdzie z kościoła i znowu pogna kota komuś tam, czy to Afrykaninowi, który przyjechał do nas za chlebem, czy inaczej myślącemu. I cała bieda polega na tym, że strasznie długo uczymy się takiej spokojnej rozmowy, tolerancji, która nie polega na akceptacji wszystkiego, ale na stwierdzeniu prostego faktu, że naprawdę możemy się różnić, że nie musimy być wszyscy tacy sami. Ja się strasznie boję ideologizacji wszystkiego, i polityki, i religii, i feminizmu, i gender, i tak dalej. To nieraz u podłoża tego leżą dobre, zdrowe idee, ale jak ktoś ideologizuje to, czyli robi z tego obowiązkową doktrynę dla wszystkich, jeszcze ma taką misję, że musi jednak nawrócić na to, no to się robi, no to się robi to, co mamy, tak? To jest właśnie to piekiełko, w którym nie udaje się odejść od stołu, stwierdziwszy, tak, różnimy się pięknie, idźmy budować lepszy świat. Myśmy się tego uczyli na Ropagach Gdańskich. To rzeczywiście 12 lat takiej ciężkiej pracy nad tym, żeby nie miało to formatu takiego, jak nieraz w telewizorze, że dwóch panów siada naprzeciwko siebie i dziennikarz tylko rzuca kość na środek. Tam zawsze pilnowaliśmy. Ja trochę za to byłem odpowiedzialny tego, że nie ma ad personam, nie ma partii politycznych. Są poglądy ludzkie, jest mądrość, jest poszukiwanie mądrości i nie wygrywasz z przeciwnikiem, tylko wymieniasz poglądy z inaczej myślącym. I ludzie, którzy ciebie słuchają, na tej podstawie mają sobie wyrobić własny sąd. I twoja mądrość polega na tym, żeby powiedzieć to, w co głęboko wierzysz, do czego jesteś przekonany. I ten, który ma inne przekonanie i inną wiarę, ma do tego święte prawo.
A czy istnieje jakaś bezpieczna forma współistnienia religii i polityki? Innymi słowy, czy związek tych dwóch światów zawsze prędzej czy później prowadzi do wojny kulturowej i takiej tyranii moralnej opartej na zawłaszczaniu wartości? Mówiąc wprost, kiedyś zadałem sobie takie pytanie i doszedłem do wniosku, że bardzo nie chciałbym być politykiem, bo czy chrześcijanin w Sejmie powinien być wyznawcą Chrystusa, czy strażnikiem pluralizmu i demokracji?
Ja mam nieraz rozmowy z ludźmi zaangażowanymi w bezpośrednie działania polityczne i oni przychodzą do mnie z tymi dylematami. I ja wtedy staram się tłumaczyć, że polityka jest sztuką kompromisu oczywiście, bo demokracja na tym właśnie polega. I że oczywiście powinniśmy działać zgodnie z naszymi sumieniami, ale nie powinniśmy mieć idiotycznej wizji naprawienia świata przez to, że wszystkie przykazania i wszystkie zalecenia Ewangelii przetłumaczymy na język kodeksu karnego. Bo to jest idiotyczne. Tego się nie da zresztą zrobić. To jest coś, co byłoby terrorem, przemocą. Jezus zostawiał zawsze to jako propozycję. I prawo powinno chronić, oczywiście, życie powinno chronić, inną wolność. I powinno być jak najlepiej skonstruowane tak, żeby służyło ludziom. Jeśli jesteśmy chrześcijanami, chcemy, żeby ono było jak najbliższe Ewangelii, ale nie może być przetłumaczeniem Ewangelii. Ja powiem o bardzo takim wyrazistym doświadczeniu, które stało się moim udziałem 3 lata temu w Iranie. Jako religioznawca dużo podróżuję i chętnie odwiedzam kraje, w których praktykuje się inne religie. Iran był dla mnie taką tajemniczą wyspą, do której długo nie mogłem dotrzeć. Wreszcie udało mi się tam być. I to tak dobrze być, bo rozmawiałem dużo z młodzieżą. I ta młodzież mnie zaskoczyła, bo oni są ateistami. Ta młodzież mówiła, mamy gdzieś Allaha. I pytali mnie, czy ja jestem wierzący, bo dawałem jakieś takie znaki. Ja mówię, tak, jestem, to jest ważna część mojego życia. Mówię, taki wykształcony i światowy człowiek, jesteś wierzący. A dlaczego wy nie? Bo my mamy dosyć tych ajatollahów i tego Allaha, którego oni przynoszą w formie właśnie zideologizowanej, narzucającej wszystkim to, co mówi Koran, czy to, co oni uważają, że mówi Koran. I że kontrola zarówno sposobu ubierania się, picia alkoholu, czy nie picia alkoholu, spotykania się chłopaka z dziewczyną na ulicy, bo jeśli nie są małżeństwem, to im się nie wolno spotkać we dwoje. Całkowita cenzura internetu i radia i telewizji. To jest świat nie do życia. Nawet jeśli on jest w imię najwyższych wartości, jeśli to jest naprawdę ubrane w piękne, wysokie słowa podparte religią, to jest karykatura tego.
Czy to jest zawsze karykaturalna i uproszczona wersja religijności czy moralności? Najlepszy przykład słowo dżihad, które nam się kojarzy wyłącznie z terroryzmem w tej chwili, a miałeś o tym zresztą wykład czy kazanie, że przecież dżihad to w głębszym sensie, w takim podstawowym sensie przede wszystkim walka z własnymi słabościami. Natomiast rozumiemy i kojarzymy dżihad tylko w tym spłaszczonym sensie właśnie poprzez absolutne upolitycznianie religii w tym kraju.
Ja kiedyś mówiłem rekolekcje do księży. To jest raz mi się w życiu zdarzyło i to jest grupa najtrudniejsza pewnie do jako słuchacze. To było w Zakopanem, w Księżówce. Z całej Polski księża przyjechali i jedną z konferencji poświęciłem właśnie temu, żeby nie mieszać tych dwóch spraw, że nasza misja jest uniwersalna, nie może być partyjna, już polityczna. Ona jest jakoś tam polityczna w najszerszym tego słowa znaczeniu, ale jeśli staje się partyjna, to jest katastrofa. Jeśli się wiąże z jedną konkretną formacją polityczną, to robimy taki błąd, że to, co jest uniwersalne, czyli przyjdźcie do mnie wszyscy, jest przecięte moją ambicją, czy nie wiem, jakimś głupim przekonaniem, które mówi, przyjdźcie do mnie ci, którzy jesteście mi bliscy. Tylko ci, którzy macie poglądy takie same jak ja, partyjne poglądy. A przecież mogą być owieczki w tej owczarni o innych poglądach, a równie dobrzy chrześcijanie. No i tak tłumaczyłem to tym księżom. I jeden z nich przyszedł do mnie, dosiadł się przy obiedzie i mówi tak, wie ksiądz, no chyba ma ksiądz rację, aczkolwiek to jak w takim małym miasteczku na Podhalu, gdzieś się jest, jak to strasznie trudno, będąc księdzem, nie zabrać głosu w niedzielę wyborczą i nie powiedzieć, na kogo głosować, bo i z aptekarzem, i z policjantem, naczelnikiem się naradziliśmy, i z dyrektorem szkoły, że tym góralom trzeba to podpowiedzieć, bo inaczej to oni nie będą wiedzieli. Ale raz się nabrałem, mówi, poszedłem na pierwszą mszę w nowej parafii, w małym miasteczku, to jest chyba Jordanowie, to było tak. I zacząłem w momencie, kiedy PSL się dogadał z SLD po tych wyborach, 93 chyba był, na ten PSL jechać, że to są karykatury, chorągiewki, sprzedawczycy. I patrzyłem, że w ciągu kazania wszyscy wychodzą. Najpierw mężczyźni, na końcu wszystkie kobiety już wyszły. Ja miałem pusty kościół. Głupi się, sam bił się własne piersi. Nie dowiedziałem się, że to jest witosowska okolica, gdzie ludzie są za PSL-em od zawsze i że zrobiłem straszliwy błąd, który musiałem odkupić przez kolejne 2 lata i to jeszcze nie było tak łatwo. I no chyba ma ksiądz rację. No ja mówię, wie ksiądz, ja nie miałem takich doświadczeń, ale wolę nie mieć takich, bo z gruntu wiem, że uprawianie polityki w kościele jest zaprzeczeniem jego misji, nie tylko tej uniwersalności, ale też i miłosierdzia, i dialogiczności, i tego wszystkiego, co wpisane jest w chrześcijaństwo.
Na pewno wymaga to ogromnego wyczucia i polityków, i kapłanów. Z drugiej strony przypomnijmy sobie czasy, ja byłem wtedy dzieckiem, ale schyłku PRL-u, kiedy potężny udział Kościoła w przemianach wolnościowych nikomu nie przeszkadzał.
Tak, tylko że to było właśnie niepartyjne, po pierwsze, a po drugie raczej chodziło o prawa człowieka niż o rozgrywki sejmowe, czy o to, kto ma rację w takim bieżącym życiu politycznym. Tak? To rzeczywiście wtedy Kościół stanął na wysokości zadania jako azyl dla większości, tak się nawet mówiło o tym, tak, że ta większość, która była pozbawiona głosu w kościele, ten głos mogła znaleźć. I ja sam byłem uczestnikiem tych zdarzeń, gdy co prawda nie na poziomie być może manifestacji czy działań jakichś bardzo zewnętrznych, ale na poziomie kultury organizowaliśmy i spotkania bez cenzury, i wystawy walizkowców, którzy malowali takie formaty obrazów, żeby się mieściły w walizkach i jeździły od jednego kościoła do drugiego, od jednej galerii przykościelnej do drugiej. I wtedy nagle pojawiały się też niesamowite zjawiska. Ludzie chętnie przychodzili na wystawę sztuki współczesnej. Kowalscy chodzili masowo po mszy, bo ksiądz zachęcił i że ona była w dobrej sprawie, w słusznej sprawie. No, to były fenomeny, które pewnie już nie wrócą.
Zbliżyliśmy się do tematu sztuki. Ty jesteś duszpasterzem środowisk twórczych artystów i bardzo chciałbym cię o związki religii, ikonografii chrześcijańskiej ze sztuką wyobraźni religijnej zapytać, ale do tego przejdziemy po muzyce. A teraz Państwa zapraszam do wysłuchania pięknego adagio z sonaty G-moll numer 1 Bacha w wykonaniu bardzo romantycznym Jehudy Menuhina. Ksiądz dr Krzysztof Niedałtowski, duszpasterz artystów, jest moim dzisiejszym gościem. Krzysztofie, czy artystów ewangelizuje się inaczej?
No dobre pytanie, tak. Znaczy, ja powiem tak, nigdy się nie nudzę, bo to rzeczywiście nie jest standardowe środowisko. To też nie jest też tak, że Kościół Świętego Jana jako duszpasterstwo środowisk twórczych jest wyłącznie dla profesjonalnie uprawiających sztuki piękne. To jest bardzo otwarte środowisko, bardzo otwarte miejsce i przychodzą tam ludzie, którzy się tam dobrze czują. Między innymi też dlatego, że nie ma tam polityki. Świadomie bardzo tego pilnuje i rzeczywiście ludzie, którzy są zaangażowani w politykę, potrafią przyjść na Radzie Miasta, się kłócić okropnie, a tam razem przychodzą do komunii i to też poczytuję sobie za wielki przywilej, że mogę w ten sposób prowadzić to środowisko, czy współprowadzić, bo to właściwie wszyscy się razem prowadzimy. I to na tym trochę polega. Ja wiem, że przez lata, gdy to robię, ponad 20 lat u świętego Jana, a wcześniej u świętego Bartłomieja, jeszcze wiele lat, nauczyłem się tego, że jeśli chcę mieć kontakt z ludźmi na zasadzie odpowiedzialności, ich też odpowiedzialności za chrześcijaństwo, za Kościół, za to, co robimy również w dziedzinie sztuki, no to trzeba i zaufanie, i zostawiać przestrzeń wolności, bo wtedy się ta odpowiedzialność rodzi. I wtedy jest partnerstwo, i wtedy jest podmiotowość, bo inaczej to jest no, takie pasienie owiec rzeczywiście, które kojarzy nam się z czasami pewnie słusznie minionymi, bo ludowi Bożemu się do wierzenia podaje, a lud Boży wierzy i czuje się zwolniony ze wszystkiego, bo wierzy i przyszedł w niedzielę do kościoła i wrzucił na tacę. No, ten model, który pewnie kiedyś jakoś tam był obecny, coraz mniej jest pewnie obecny, a już w takich środowiskach jak kościoły dla artystów to na pewno tak nie można i nie trzeba. Jest to środowisko, którego ja się dużo uczę również, bo przychodzą do mnie ludzie z bardzo różnymi inicjatywami, z pomysłami no, kosmicznymi. Powiem kosmicznymi, bo raz młody człowiek przyszedł do mnie z zapytaniem, a co, proszę księdza, jeśli są inne cywilizacje na innych planetach, a na pewno są, zróbmy taką audycję telewizyjną, że porozmawiamy w gronie szerokim o tym, czy my jesteśmy dobrze na to przygotowani, czy będziemy się zachowywać jak Hiszpanie w Ameryce Południowej, czy może jakoś i bardziej cywilizowanie do nich podejdziemy. No pytanie, czy oni nas nie skolonizują. To, no więc najpierw trochę uśmiech i trochę zastanowienie, co za odlot, ale w zasadzie czemu nie? No jest to inspirujące, jest to dla teologa również jakieś wyzwanie, więc chętnie się na takie rzeczy zgadzam, ale Są oczywiście też kontrowersyjne i trudne momenty, bo na przykład taki zapis w umowie między Archidiecezją Gdańską a Nadbałtyckim Centrum Kultury, że ja jestem strażnikiem wartości polegający, to moja rola polega na tym, żeby nie było w kościele, w przestrzeni Kościoła Świętego Jana wydarzeń, które nie licują z charakterem miejsca. Bardzo ogólny zapis. I rzeczywiście niekiedy to jest chodzenie po granicach. Zdarzyło się, że raz, czy drugi, czy trzeci interweniowałem, czy razem z Larym Ugwu, który jako Nigeryjczyk, jak wiemy, jest dyrektorem Nadbałtyckiego Centrum Kultury, naradzaliśmy się i powiedzieliśmy stop, tutaj jest za daleko, jeśli idzie jakąś prowokację ewidentną, nie wiem, anarchistyczną, satanistyczną. No, takie próby też się zdarzały, więc tutaj stawialiśmy granice zdecydowanie. Ale właśnie w duchu tego, że, no, że jest ta wolność i ta wolność rodzi odpowiedzialność, zostawiamy jak najwięcej tej wolności właśnie i zapraszamy wielu ludzi do tego wnętrza, do tego miejsca, żeby je współtworzyli po prostu.
Uważasz, że artystom wolno więcej? I mam na myśli również w Polsce głośne przypadki, kiedy wierzący czuli się obrażeni. Mówili, że ich uczucia zostały obrażone przez tego czy innego artystę. Słusznie? Sztuka powinna podlegać tym samym rygorom i ocenom, co życie publiczne, czy nie? Czy artysta jest bezkarny?
Ja myślę, że ze sztuką i z nauką jest podobnie. Kiedyś to bardzo ładnie wyartykułował papież w Toruniu. Pamiętam, że robiłem relacje dla radia z tego spotkania z papieża ze środowiskami artystycznymi i naukowymi. I on tam wtedy to bardzo mądrze powiedział. Zresztą papież Franciszek robi to bardzo podobnie. Tę granicę powinien wyznaczyć sobie sam artysta i sam naukowiec, kierując się dobrem innego człowieka, jakby wolnością innego człowieka, godnością innego człowieka. Takiej granicy nie da się narzucić z zewnątrz. Nie da się tego zapisać w paragrafach. Można to próbować i pewnie jest jakoś tam zapisane, ale tak jak mówię, to jest na tyle nieostre i na tyle trudne do wyegzekwowania, że może być przedmiotem jakiejś dużej debaty. Ja jestem zwolennikiem takich debat. Ostatnia rzecz, o której chciałbym, żeby decydowała o granicach sztuki, jest sala sądowa, tak? Bo to zazwyczaj wiąże się i z emocjami, i z jakąś polityką w tle. I takie przypadki też były. Natomiast otwarta, mądra rozmowa, w której właśnie widzimy, że mi właściwie wszystko wolno, ale czy wszystko powinienem? Czy artysta nie powinien sam sobie tego wyznaczyć? I to w zaciszu własnej pracowni, bo kto go tam ocenzuruje, tak? Czy też naukowiec z laboratorium, podobnie. No, jeśli nie ma tego imperatywu moralnego z wnętrza, to wszelkie zewnętrzne granice są psu na budę.
Parafrazując Zbigniewa Herberta, w gruncie rzeczy jest to kwestia smaku.
Tak, chociaż i o tym też pewnie można by długo i szeroko dywagować. Ale tak, Herberta jako artystę, jako poety, wizjonera, kulturoznawcy również bardzo, bardzo sobie cenię. I gdy się czyta jego Barbarzyńcy w ogrodzie, czy Martwą naturę z wędzidłem, to jest taka opowieść o świecie, która mi bardzo odpowiada i którą też często z artystami przerabiam.
No właśnie, jesteś miłośnikiem sztuki, miłośnikiem malarstwa. Niedawno rozmawiałem na tej antenie z wielkim polskim poetą Adamem Zagajewskim, który stwierdził, że sztuka, ikonografia, a także muzyka współkształtowały chrześcijaństwo. Powiedział coś takiego, powiedział to jeszcze bardziej stanowczo, że chrześcijaństwo bez sztuki byłoby dużo uboższe. Mm-hmm. Zgadzasz się z taką tezą?
Zgadzam się bardzo. Ja to mam jeszcze właśnie tą moją religioznawczą perspektywę, taką antropologiczną, kulturoznawczą. Kiedyś wyczytałem, to nie jest mój tekst, ale rzeczywiście bardzo się zgadzam z powiedzeniem, które być może jeszcze mocniej zabrzmi. Religia bez sztuki staje się dogmatem, czyli pyta tylko o to co, a nie jak. Czyli właśnie to podaje do wierzenia. Tak? Religia bez sztuki jest dogmatem, ale sztuka bez religii, bez ducha religii, bez metafizyki jest, i tu byśmy wrócili do Herberta, jest tylko sztukaterią, czyli jest tylko pustą formą, jest tylko ozdobą, jeśli nie ma w niej tego metafizycznego napięcia. Więc obie te dziedziny ludzkiego ducha mają sobie bardzo wiele do zaoferowania i mogą się wzajemnie bardzo inspirować. Mogą też ze sobą konkurować oczywiście, ale to jest właściwie złota nić mojego życia. Ja tym tropem idę zarówno jako poszukiwacz, naukowiec, jak też i nie wiem, no, moje próby literackie też idą w tę stronę. czy też wykłady, no bo zdarzyło mi się parę lat wykładać i w Akademii Sztuk Pięknych, a teraz wciągnięto mnie na uniwersytecie na italianistykę jako taką podyplomową specjalizację, gdzie studenci uczą się i języka, i kultury, więc ja wykładam tam malarstwo włoskie.
Wspaniale. W średniowieczu, skoro jesteśmy przy sztuce, rodzajem sztuki było również umieranie.
Ars moriendi.
Istniały poradniki Ars benem moriendi, a więc sztuki dobrego umierania. Co to było dobre umieranie i czy domeną naszych czasów jest umieranie szybkie, umieranie w akcji, umieranie po drodze, w biegu?
No właśnie, kiedyś to dobre umieranie polegało na tym, że umierało się po pierwsze w domu, wśród swoich. Umierający był tym, który był przewodnikiem tego rytuału przejścia, o którym mówiłem na początku. Czyli leżał w łóżku i prowadził modlitwę i przychodzili do niego ludzie bliscy, najbliżsi, żegnali się z nim, pojednanie, świeca, która była symbolem drogi, znaczy oświetlania drogi tej ostatniej, skupienie, ksiądz przychodzi z sakramentem namaszczenia, czy ze spowiedzią. I taki rytuał też pomagał człowiekowi, bo to jest ewidentny kryzys rzeczywiście. Jeśli tego nie ma i to nam gdzieś uciekło, to my się w tych kryzysach, w tych momentach gubimy bardzo, bo tak jak jest w filmie 33 sceny z życia pani Szumowskiej, to jest to trochę opowieść o jej rodzicach, to jest właściwie autobiograficzna sytuacja, a ja miałem okazję poznać jej rodziców jeszcze tuż przed śmiercią. Oni nie wiedzą, tam się gubią wszyscy, łącznie z księdzem, który jest jakiś trochę niedouczony, nie wie jak tego namaszczenia udzielić, i grabarze nie wiedzą, oni nie mają pojęcia, czy się ubiera tego zmarłego, tam im się choinka przewraca na umierającą matkę. No, jest trochę parodia, ale ona doskonale opisuje naszą bezradność wobec śmierci, jeśli nie mamy takiego wyposażenia właśnie jak rytuał. Nie chodzi o pusty rytuał, ale o jakiś taki rodzaj przewodnika, takiego przeprowadzacza, tak jak we wszystkich kulturach to zawsze bywało. Ja słyszę o rzeczach, które mnie jako kulturoznawcę napawają trwogą, bo to wiem, że w Czechach i w Szwecji, a już ostatnio też słyszałem, że w Stanach, wykształcił się, może nie obyczaj na szczęście jeszcze, ale są już takie przypadki, że dzwoni się po śmierci ojca czy matki do zakładu utylizacji zwłok i kompletnie nie zajmuje się ani pogrzebem, ani żałobą, ani no, jakby wspominaniem tego zmarłego potem, na przykład zapalenie znicza czy przyniesienie kwiatów, bo nie ma gdzie, bo zwłoki zostały zutylizowane zgodnie z ekologiczną domeną, wymogiem i tak dalej. I mnie to przeraża również ze względu na to, że zawsze mi się zdawało, że to jest ta granica między światem zwierząt i ludzi, że człowieczeństwo zaczyna się tam, gdzie zaczynamy dbać o naszych zmarłych, pamiętać o nich i z godnością traktować ich doczesne szczątki. A tu wygląda na to, że tego nie ma. To zresztą się dokonuje poniekąd w naszej kulturze również poprzez to, że umieranie jest już anonimowe, jest prawie zawsze w szpitalu, że jest wstydliwe, że o nim się nie mówi, a jeśli media mówią, to tylko umieranie tragiczne, czyli wybuch, katastrofa, morderstwo właśnie. A no raz się mediom zdarzyło, że była relacja z umierania starego człowieka, czyli Jana Pawła II. No, pewnie niezamierzony sposób, ale to paradoksalnie wróciło jako coś, co pokazywał, że śmierć jest jednak częścią życia, że to nie jest domena nadzwyczajności, katastrofy i jakiegoś tragizmu, tylko jest wpisana w życie. Oczywiście tu w chwili, gdy rozmawiamy w Gdańsku, mamy do czynienia z tragiczną śmiercią i z, no właśnie z takim umieraniem, które jest trochę na oczach świata, tak, rzeczywiście i nasza mądrość powinna polegać na tym, żeby nie robić tego spektaklu i widowiska, tylko właśnie przeżycie, które nas umocni, nas utwierdzi w tym, że właśnie przeżycie żałoby już po pogrzebie, może i rok, bo tak się zazwyczaj dzieje, kiedy umiera ktoś bliski, no to jest czas na przepracowanie, na ktoś pięknie powiedział, żeby zamienić, przekuć rozpacz w tęsknotę. Bo jeśli nie ma tego, to rozpacz jest prawie murowana. No bo co zrobić ze śmiercią, z faktem, że odchodzi ktoś bliski, jeśli nie ma perspektywy czegoś dalej.
No właśnie, jaka powinna być postawa chrześcijanina wobec cierpienia? Czy każde cierpienie uszlachetnia. To jest temat, który pulsuje jakoś w debacie publicznej i który pewnie jeszcze się, nie daj Boże, ale pojawi, podczas gdy rozgorzeje w Polsce debata o wspomaganej śmierci, bo myślę, że to jest, nie chcę czarno widzieć, ale to jest kwestia czasu. Oczywiście zwolennicy mówią, cierpienie jest upodlające. Ale czy cierpienie uszlachetnia? Czy każde cierpienie uszlachetnia?
Tadeusz, mamy jeszcze jedną godzinę? No tak, nie, mówię tak, bo temat jest absolutnie osobny i ważny i niewyczerpany praktycznie. Gdybyśmy tylko krótko chcieli zacytować Tischnera, no to on już nawet nie mogąc powiedzieć tego, bo gardło było zaatakowane przez nowotwór, napisał: nie każdy uszlachetnia, czy nie zawsze uszlachetnia. Bo gdzieś tam nawet wcześniej też zmagał się z tym bardziej teoretycznie może niż w czasie już swoich ostatnich dni choroby. I takie dzikie zwierzęce, jak mówił, nie uwłaczając zwierzętom w żaden sposób, ale takie organiczne, przedłużane, beznadziejne cierpienie. Trudno znaleźć w tym coś, co człowieka podnosi. To raczej jest to tylko no, zmaganie z bólem. Pewnie, że można próbować każdy ból zaadresować, ofiarować, poświęcić, nadać mu jakiś charakter. Ja nie zapomnę do końca życia, jak miałem przywilej prowadzenia takiego nabożeństwa oczekiwania na papieża Jana Pawła II w Bazylice Mariackiej przed laty, gdy mieli się z nim spotkać wszyscy chorzy z całej Polski. Oni byli wylosowani, czyli taka kondensacja polskiego cierpienia na wózkach, na łóżkach nawet, zwiezieni z całej Polski. I jedna z tych chorych, kobieta starsza pani, przyniosła papieżowi księgę białą, taką oprawioną pięknie księgę, w której były wpisane ich cierpienia jako kapitał, którym papież może dysponować. Więc jest to rzeczywiście taka myśl chrześcijańska, trochę inna niż w buddyzmie na przykład, gdzie cierpienie jest, trzeba go unikać, bo ono jest bezwzględnie niepotrzebne, bezsensowne i złe. Natomiast w chrześcijaństwie staramy się myśleć tak, no jeśli Bóg wybrał cierpienie też jako jeden ze sposobów naprawienia świata, no to nie może być bezwzględnie złe, ale nie szukamy go oczywiście. Staramy się nie zadawać go innym i też nie wchodzić samodzielnie w cierpienie, ale wtedy papież, jak wziął tę księgę do ręki, to kamery tego chyba nie widziały, ale on płakał. Ja byłem bardzo blisko, to rzeczywiście łzy mu leciały z oczu. No i to jest taka tajemnica, która jest otwarta na dwa bieguny. I
to, że umieramy i umrzemy, jest pewne. To, że cierpimy, jest oczywiste. A mimo to śmierć, cierpienie, nawet starość jako stan niepożądany, nienaturalny, to są stany naszego życia, naszej kondycji rugowane z kultury, z popkultury. Masz jakąś teorię, dlaczego tak się dzieje?
No my tego oczywiście nie chcemy. Dzisiejsza popkultura w ogóle prowadzi nas w stronę pięknych i młodych, i bogatych, i wiecznie młodych właśnie. No i to jest trochę utopia, iluzja, to jest też zwodzenie ludzi, bo potem się zaczynają tragedie, że jednak nie zawsze będziemy piękni, nie zawsze będziemy młodzi i będziemy mieli wszystkie zęby i włosy i pamięć doskonałą. Jak ktoś się przeciwko temu buntuje, ja też po części się buntuję, nieraz nie rozumiejąc tego, ale wtedy sobie innym proponuję, tak spróbujmy ten świat wobec tego urządzić na nowo, po swojemu, tak, żeby na przykład nie było cierpienia i starości, albo żeby wszyscy byli jednakowo piękni, 1,80 m w Londynie, o błękitnych oczach, z IQ 140. No to świat się robi trochę jak właśnie nowy, wspaniały świat Huxleya, tak, no, koszmarny. Ale z drugiej strony, no właśnie, urządzenie świata tak, żeby nie było umierania, no to Grecy już mieli na to pomysł, na przykład mit o Titonosie, który był bohaterem wojny trojańskiej i zakochała się w nim półbogini i poprosiła Zeusa, żeby mu dał nieśmiertelność, bo jakżeż ona nieśmiertelna, on nie. No i Zeus mu dał nieśmiertelność, ale zapomniała poprosić o wieczną młodość, więc starzał się, wysychał i w końcu zamieniła go w świerszcza. I jest taki piękny obraz Malczewskiego, który to pokazuje jako w serii z Thanatosami, właśnie z tymi bóstwami śmierci. Więc jednak chyba bym nie wyręczał Pana Boga w reformowaniu urządzenia świata. Jako chrześcijanin starałem się to przyjmować z zaufaniem, bo no, wiara to jest zaufać komuś, kto jest większy, mądrzejszy i lepszy ode mnie.
Czego się nauczyłeś od swojego przyjaciela Pawła Adamowicza?
Wiesz co, myślę, że przede wszystkim takiej dialogiczności polegającej na szukaniu za wszelką cenę szansy porozumienia. Paweł nigdy nie przekreślał. To było zawsze tak, że w najgorszych, najtrudniejszych sytuacjach wiesz co, mówi Krzysiek, chodź pogadamy. Spróbujemy tam z nimi jednak pogadać. Czy to były jacyś środowiska skrajnie narodowe, czy nawet bliskie faszyzmu na temat uchodźców, to brał mnie im, chodź, idziemy, pogadamy z nimi. I rzeczywiście dawało się to zrobić. Jeśli się przełamało ten ideologiczny właśnie podział i barykada znikała i stanęliśmy razem przy stoliku, gdzie piliśmy herbatę i rozmawialiśmy o konkretnych ludziach, to nagle się okazywało, że ci nabrzdyczeni strasznie i najeżeni i narodowcy właściwie nic nie mają przeciwko Czeczenowi, który jest kolegą z klasy, bo tego już znają.
Ksiądz Krzysztof Niedałtowski był moim i Państwa gościem dzisiaj. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Miałem teraz zaprosić przed wiadomościami na muzykę, ale zaproszę po prostu na 20 sekund ciszy, w trakcie których to 20 sekund spróbuję chwilę zastanowić się nad wszystkim, co nasz dzisiejszy gość powiedział. Podobno radio jest medium, które nie znosi ciszy. Uważam, że i na ciszę w radiu jest miejsce. Zapraszam na kilkadziesiąt sekund ciszy, a potem na wiadomości i na kolejne spółgłoski z Dąbrowskim za tydzień po 11:00.